Witamy Państwa niezwykle serdecznie. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak i, kłaniając się nisko, zachęcamy do przeczytania tych dwóch książek. Nie są to może wielkie powieści, wielkie książki, ale dobrze się je czyta. Ja nazywam takie książki czytadłami. Dobrze mówię?
No, ja nazywam to czyklitami, ale...
W każdym razie, proszę Państwa, ta książka, którą napisała Miyoko Murata i która nosi tytuł Kobieta, która dawała przyjemność, no już sam tytuł mówi, bardzo dużo, jest o prostytutkach, które są i będą chyba w Japonii długo. Natomiast ostatnia Geisha z Zhiyu to jest książka, którą napisała Magdalena Buraczewska-Świątek. I to jest opowieść o gejszach, a w zasadzie o jednej gejszy, która chciała się wyzwolić, zakochała się w Brytyjczyku. I jak później ta miłość się potoczyła i dla Brytyjczyka, i dla niej, to Państwo przeczytacie. W każdym razie to jest bardzo dobre czytadło i jedno i drugie, ale zaczniemy, Pani Urszulo, od tej kobiety, która dawała przyjemność. Tak. Bo to jest chyba ciekawe, bo to nie jest książka o gejszach.
No, trzeba przede wszystkim rozróżnić gejsze i kurtyzany, bo to są dwa różne światy. Wracając do tej książki Kobieta, która dawała przyjemność, to jest taka wiedza bardzo insajderska, bo pisze ją Japonka, która zna realia swojego kraju i która doskonale zna historię. Tutaj akcja dzieje się na początku XIX wieku, czyli tej Japonii, która powoli zaczyna się otwierać na świat.
Na zachód trochę, tak.
Ale jest jeszcze bardzo skostniała. Do tego. I panują tam zwyczaje postfeudalne, to jest za dużo powiedzieć. Feudalne również za dużo. Taki okres transformacji, przechodzenia z jednej formy na drugą, gdzie nadal panuje niewolnictwo praktycznie, gdzie nadal jest ogromna bieda, gdzie rządzą klasy blisko dworu cesarskiego. Świat prostytucji to nie jest świat, który, to jest świat, który bardzo się różnił od świata europejskiego.
Czy możemy powiedzieć, że prostytutka i kurtyzana to to samo?
To samo. Gdzie te dziewczyny zostały sprzedawane przez swoje rodziny do tych dzielnic rozkoszy czy domów rozkoszy, w zależności jak to wygląda. Proceder był na masową skalę, bo jeżeli rodzina popadała w długi, jeżeli nie dawała rady finansowo, no to najlepszym sposobem na poprawienie swojej sytuacji materialnej było po prostu sprzedanie dziecka. I sprzedaż dziecka do dzielnicy rozkoszy, jeszcze do dużego miasta, była bardzo intratnym interesem. I jeszcze bardziej intratnym interesem było sprzedanie dziecka, które miało się kształcić na tak zwaną gejszę. To są dwie różne sprawy, dwie różne kategorie. I tutaj widzimy w tej książce Kobieta, która dawała przyjemność. Moim zdaniem książka jest bardzo dobrze napisana. To jest książka, która daje nam bardzo rzetelną, bardzo dokładną, bardzo wręcz intymną wiedzę o tym, jak funkcjonują dzielnice rozkoszy, jak się przygotowuje dziecko do zawodu
kurtyzany
czy prostytutki i jak wygląda ta selekcja wstępna, bo dzieci kupuje się en bloc. Kto ma do sprzedaży,
ten bierzemy.
I tutaj są do naboru do tego zawodu jak gdyby dwie metody nabywania dziewczynek, dzieci. albo jak kto woli niewolnic. To jest właściciele tych domów publicznych. Udają się w podróż po kraju, po tych najbiedniejszych wioskach z reguły i tam wykupują towar.
No
brzydko
właśnie,
można...
One są traktowane one jak towar.
Traktowane jako towar. Druga taka kategoria nabywców to są ludzie zajmujący się profesjonalnie tym handlem, mający coś w rodzaju agencji, skupujący wszystkie te dzieci i potem...
I odsprzedający.
Odsprzedający je pośredniczący. Przy czym gdybyśmy powiedzieli, że to są wyłącznie kobiety z biednych rodzin, to byśmy nie powiedzieli wszystkiego. Bo to są tak samo córki zubożałych samurajów.
A wówczas to było nagminne, że samurajowie znikali.
Tak,
przecież
właśnie, przełom XVIII-XIX wieku. No i wtedy tę córkę oferuje się inaczej. Ją się oferuje bezpośrednio, czy oferowało bezpośrednio właścicielowi takiego domu publicznego. No i proceder przybrał taką skalę, że w 1600 roku cesarskim edyktem wydano kodeks jak gdyby dla tego zawodu. Przede wszystkim ograniczono miejsce uprawiania rozkoszy. Były to od tego momentu wydzielone dzielnice miast, które były otoczone murami, które stanowiły takie miasto w mieście, czy miasteczko w mieście, takie getto, taką enklawę, która rządziła się swoimi prawami i swoim życiem. Kobiety, które pracowały w tej właśnie enklawie, wykonując najstarszy zawód świata, nie mogły opuszczać w zasadzie tej swojej dzielnicy,
ale też domy.
Za wyjątkiem specjalnych przepustek, specjalnego pozwolenia. Ale to też działało w drugą stronę. Goście odwiedzający prostytutki też nie mogli przebywać w danej enklawie dłużej niż jeden dzień i jedną noc, czyli tak praktycznie dobę. I tutaj znowu były to podzielone kategorie i podzielone strefy, bo prostytutka prostytutce nierówna. Tam było 7 kategorii tych kurtyzan. Od tych najniższych po taką, można powiedzieć, kurtyzanę księżniczkę, kurtyzanę cesarzową czy kurtyzanę królową. Ona się nazywała Ojran. Ojran miała własny, nie mogła opuszczać domu, w którym była.
No, zarządzała tym wszystkim.
Nie. Zarządzał tym wszystkim właściciel, który ją kupił jako dziecko, który płacił za jej wykształcenie i za jej utrzymanie. Bo te dziewczynki, w większości dziewczynki, bo była też prostytucja męska, przybywały, powiedzmy sobie, w wieku 4 do 8 lat. To był taki preferowany wiek. Pierwsze, co robiono, to uczono te dzieci języka i odpowiedniego wysławiania się, plus wpajano w nie nawyk czystości, bo z tym było bardzo różnie. Miało wejść w kanon życia codziennego, że życie zaczyna się od łaźni, życie zaczyna się od starannego wymycia się, życie zaczyna się od umycia włosów, upięcia ich, potem była sztuka chodzenia, sztuka poruszania się, no i sztuka pisania i czytania, bo każda z tych prostytutek powinna była czytać i pisać, bo prowadziła rejestr swoich klientów i miała prawo w każdej chwili kontrolować rejestr swoich rozliczeń. Takie dzieci, takie prostytutki były z reguły kupowane na 10 lat, co było iluzją, dlatego że ten dług one odpracowywały, ale dług był tak naprawdę nie do spłacenia, bo musiały płacić za swoją edukację, musiały płacić za dach nad głową, musiały płacić za wyżywienie, bo miały zagwarantowane 3 miski pożywienia dziennie. No i gdy...
No i te stroje, kimona, to wszystko
to
przecież.
To wszystko było płacone przez nie, czy też odciągane od ich zarobków. Mało tego, w takich enklawach za murami były własne sklepiki, które oferowały różne rzeczy, jakieś tam fatałaszki drobne, herbatę, środki spożywcze, owoce. I za to też one musiały płacić z własnej kieszeni. Przy czym ceny w granicach murów miast, tego miasteczka prostytutek były dużo wyższe niż na zewnątrz. No i teraz w miarę jak postępowała edukacja, następowała ich naturalna selekcja. Jeżeli któraś się nie spisała, czy też nie rokowała większych nadziei, to była automatycznie zaliczana do niższej klasy. Przy czym ta niższa klasa to była taka prostytucja, że się niemal taśmowo przyjmowało klientów. I natomiast ta najwyższa, to były do tego kolejki, trzeba się było zapisywać, trzeba było wysyłać specjalne zaproszenia, czy mnie Oriami przyjmie. Wtedy klient ten najwyższej kasty czy najwyższej kategorii prostytutki mógł zostawać w tym mieście dzień i noc. I teraz różne też były ubrania, bo im niższa kategoria kurtyzany czy prostytutki, tym skromniej ubrana. Najwyższa kasta nosiła kimona jedwabne, ciężkie, ręcznie wyszywane, ręcznie tkane, które były ostatnią warstwą odzieży. Taka Oriami miała na sobie 7 do 8 warstw odzieży i bardzo ozdobnym elementem było tak zwane obi, pas, który wiązało się w bardzo wymyślny sposób, który bardzo dużo mówił. I elementem zabawiania klienta, czy elementem doprowadzania klienta do rozkoszy, dostarczania mu rozkoszy, to była między innymi umiejętność odpowiedniego rozwiązywania tego
pasa, obi, tak?
Do tego stopnia, że mężczyzna tak się podniecał, że na tym można było praktycznie zakończyć.
Patrząc na ten teatr, bo to pewnego rodzaju teatr był, jak ona się rozbierała.
Na ten teatr. Taka Oriami nie poruszała się po mieście sama, tylko w towarzystwie świty. Jej towarzyszyły uczennice czy adeptki, które miały szansę na zostanie kurtyzaną tej wyższej klasy, powiedzmy sobie 5., 6., 7. To już był ten szczyt tej społecznej drabiny. No i taka procesja, jak szła Oriami uliczkami tego zamkniętego świata, ona powodowała ogromną sensację, niczym pochód przebierańców. Gdy Oriami miała klienta, wtedy były zapalane specjalne pochodnie, wtedy to była przygotowana cała uczta dla niego i ta uczta trwała kilka godzin.
Dobrze. Mhm. I ta uczta trwała.
ta uczta trwała kilka godzin. Ona go zabawiała tańcem, ona go zabawiała śpiewem, ona go zabawiała masażem, ona go zabawiała konwersacją, serwowała mu herbatę. Była jak gdyby duszą towarzystwa, dając mu przyjemność.
I sakę też serwowała.
Tak. I po stronie erotycznej, i po stronie kulinarnej, i po stronie estetycznej. No, wizyta u Oriami była zaszczytem i była czymś bardzo kosztownym. Oriami można sobie było zarezerwować nawet na kilka tygodni, ale to się wiązało z tym, że trzeba ją było wyposażyć. To znaczy trzeba było dać jej na dany sezon całą wyprawę kimon, całą wyprawę odzieży, butów, pościeli, ozdób do włosów, przy czym tutaj ozdoby do włosów też były skategoryzowane. Kurtyzany nie mogły nosić ozdób z kamieni szlachetnych czy też z metali szlachetnych. To były szpilki, z reguły i grzebienie, które były wykonywane z kości słoniowej, z brązu, z różnych gatunków szlachetnych drewna. Natomiast nie mogło to być srebro i ani złoto. Nie mogły to być kamienie szlachetne. Tych ozdób musiało być minimum 8. Następna rzecz, przygotowując się na taką wizytę klienta Oriami, ona i kategoria 6 malowała swoje twarze na biało. To, co widzimy, te białe maski, to była idealna biała powłoka, która dotyczyła twarzy podbródka, ale nie szyi.
Szyi nie.
I Oriami malowała dolną wargę, tylko dolną wargę karwinową szminką. To ją odróżniało od wszystkich innych kurtyzan. Natomiast ta kurtyzana 6 stopnia, czy 6 klasy, ona też miała przywilej malowania twarzy na biało, ale już nie mogła malować ust. Natomiast gejsze malowały twarze na biało i malowały obie wargi, ale malunek był taki, że miał on przypominać kształtem kwiat wiśni. No i teraz skąd się wzięło to malowanie twarzy na biało?
Właśnie, bo to tylko Oriami i ta...
Oriami, szósta
kategoria. Poniżej nie malowały twarzy.
Nie malowano. I skąd się to wzięło? Stary obyczaj sięgający VII-VIII wieku, gdzie dworzanie stawiający się na audiencję cesarza musieli malować twarze na biało. Dlaczego? Były to czasy, gdzie akurat cesarz, który wydał edykt, był słabowidzący i do tego w tych wielkich pomieszczeniach bardzo przestrzennych panował półmrok. Czyli on widział, ile ma twarzy przed sobą, bo to się wyróżniało. No, wychodząc z audiencji, niekoniecznie to można było od razu zmyć. Dlatego niższe warstwy wiedziały, że jest to człowiek wychodzący od cesarza, czyli człowiek szlachetny, i to się stało modą, bo malowali te twarze wyłącznie dworzanie najwyższych rang, które były dopuszczone do cesarza. Potem branża postarała się również o to, żeby zdobyć taki edykt, że te najpiękniejsze z najpiękniejszych są zarazem najszlachetniejsze i powinny się jakoś odznaczać, żeby klienci też wiedzieli, z kim mają do czynienia. Czyli taka, żeby stać się taką Oriami, co nie było sztuką łatwą, trzeba było przejść przez te wszystkie podstawowe szczeble od nauczenia się mycia, przy czym nie było kategorii pochodzenia. Nie było kategorii, za ile cię kupiono.
Wszystkie stawały w jednym szeregu i dopiero później...
Wszystkie stawały w jednym szeregu, wszystkie były równe. Liczyła się uroda, liczyła się figura, liczył się talent, liczyła się gracja, liczyła się inteligencja, umiejętność pisania wierszy, prowadzenia konwersacji i, co najważniejsze, tak zwane piękne dolne usta. W pewnym momencie te dziewczynki wszystkie przechodziły coś w rodzaju badania ginekologicznego. Sprawdzano, jak ich narządy rodne wyglądają. Jeżeli były one odpowiednio wąskie i odpowiednio piękne w tamtych kategoriach, cokolwiek to znaczyło, wtedy one miały szansę wejść do kategorii 5, 6 i 7. I zaczynały.
Czyli mogły też zostać jako oriami.
Mogły też zostać jako oriami. I co to oznaczało dla tych dziewczyn? Bardzo intensywny trening. Bo o ile te niższe, no ta czwarta kategoria to jeszcze była jakoś tam też wprowadzona w te sztuki zabawiania klientów, tak było to prawdziwe ars amore, gdzie one ćwiczyły mięśnie miednicy i ćwiczyły mięśnie narządów rodnych, żeby odpowiednio móc zadowolić klienta, plus były kształcone w tych sztukach dawania rozkoszy. Podobno szósta, siódma kategoria kobiet uprawiających ten zawód była niesamowicie kunsztowna i potrafiła wprowadzić mężczyznę do raju, dając mu godziny rozkoszy, godziny ekstazy, godziny przyjemności.
Stąd ten tytuł, kobieta, która dawała przyjemność.
I teraz taka enklawa, takie miasteczko, kurtyzan, znamy takie trzy wielkie, gdzie bo trzeba było spełnić kryterium mieszkańców, żeby można było założyć miasteczko rozkoszy. I znamy takie trzy słynne miejsca w Japonii, gdzie były skupiska tych najwyższej kategorii dziewczyn. To było Kyoto, to była Osaka, no i kiedyś Edo, dzisiaj Tokio. I ta słynna Yoshiwara, która do dziś istnieje, ale która jest dzisiaj dzielnicą handlowo-turystyczną. No i jest dzielnica Geish, ona jest w Kyoto Gion. I teraz te panie, jak one się przygotowywały do przyjęcia klientów czy do pracy. Kategoria pierwsza, druga możemy pominąć, ale już trzecia, czwarta były wystawiane w takich witrynach, można powiedzieć, tych domów publicznych. One siedziały za kratami, przepięknie ubrane, nieruchomo, uśmiechające się, wachlujące się. No
ale
i
nie patrzące na klienta.
Nie patrzące. I taki przechodzący człowiek powiedział, o, ta wchodził, płacił, no i miał korzystał dziewczynę. Kategoria szósta, to już nie wystawiano tych dziewczyn, ją można było zobaczyć w środku. I było ich kilka i można się było na którąś z nich zdecydować, gdzie to już nie był tak zwany szybki numerek, tylko to już było związane z ceremonią picia herbaty, z kadzidłami, może z masażem, ale nie w takim zakresie, jak to dawała Oria. I ile było tych kobiet? Był taki spis robiony w 1738 roku, który stwierdził, że w tych trzech wielkich ośrodkach plus tam kilku małych było 1730 tych kobiet.
I to dużo.
No, tak, dużo. I proszę zgadnąć, ile było wśród tych 1730 paru kobiet Oriami?
3.
No, 10.
10.
10. Także była to wyjątkowa, wyjątkowa rzadkość. Najwięcej było ich w Kioto i w Tokio. Tam były z reguły 3. Dwie, no trzy to już było bardzo dużo,
tak?
Jak była jedna Oriami, to już też był wyjątkowy zaszczyt. Było to taka królowa w ulu pszczół. No i w 1890 roku tych prostytutek już było 9000 tych zarejestrowanych w tych wielkich konglomeratach publicznych, można tak powiedzieć.
Takich, tak?
I proszę zgadnąć, ile było Oriami.
9 tysięcy zarejestrowanych? No nie wiem, może z 15?
8.
8?
8.
To tu się sprawa nie zmieniła.
Tu się sprawa nie zmieniła. Czyli proszę zobaczyć, jak one były cenne i jaki majątek one kosztowały
klienta.
No i to tak ewaluowało, gdzie te dziewczyny, one tak średnio miały pracować 10 lat i po 10 latach się wykupić. Ale nie było to możliwe praktycznie, bo był ten przypływ klientów, co prawda, był. W lwią część zgarniał
właściciel,
ale też były wydatki z ich strony. No i mało tego, jak rodzinie brakło pieniędzy, to przyjeżdżali ponownie, pożyczając, czy też sprzedając pieniądze,
jakby
co
powtórnie
wydłużało
jeszcze
kontrakt dziewczyny. Ile takie prostytutki żyły? Również dekretem z 1600 roku było powiedziane, że dziewczynka może zacząć pracować w tej branży w wieku 14 lat. Czyli co robiono między 4 i 8, bo tak z reguły te dziewczyny przybywały, a 14 rokiem życia one pracowały jako służące, jako praczki, kształciły się cały czas, także miały co robić. W wieku 14 lat z reguły zaczynały. No i średnia życia
już takiej pracownicy, tak?
Takiej kurtyzany była bardzo krótka. Rzadko która udało się, że spłaciła dług i się wykupiła. To były jednostki. Większość z nich była zarażona, głównie w Japonii była kiła, panowała kiła i one tak średnio przeżywały w tym zawodzie 8-7 lat. Prostytutka, która dożyła 30, to już
ewenement,
był
tak?
Absolutny ewenement. Nie dotyczy to kategorii 6 i 7. Dotyczy tej całej masy. No i co się z nimi działo? Trzeba było je jakoś pochować. Za pogrzeb trzeba
zapłacić.
Jeżeli nie znaleziono u dziewczyny jakichkolwiek oszczędności, to one trafiały do tak zwanej świątyni jednorazowego wyrzucania. Co to znaczy? Ładowano je na wózki, tacy śmieciarze ładowali je na wózki, przywozili do określonej świątyni, do tylnego wyjścia, no i mnisi byli odpowiedzialni za to, żeby wyciągnąć jeszcze z tego procederu, co się da i ciała się pozbyć. A co to znaczyło, co się da? Były to kobiety wyjątkowej urody. Na przykład bardzo pożądane były włosy, wszelkiego typu włosy obcinano, starannie myto, no i sprzedawano, dalej. I to rozwarstwienie było w tym świecie, jak pan widzi, bardzo okrutne. One nie miały żadnych praw, żadnych przywilejów, miały jedynie obowiązki. No i w którymś momencie się zbuntowały. W 1910 roku doszło do wielkiego strajku prostytutek właśnie tych w Tokio, w Yoshiwarze, i wtedy one zaczęły nabywać pewne prawa. Jak dziś wygląda prostytucja w Japonii? Oficjalnie jej nie ma. Została zniesiona w 1956 roku, ale jak to Japończycy cwane gapy, oni zrobili taki bardzo elastyczną ustawę dotyczącą definicji prostytucji. Co to
jest, znaczy, tak?
Prostytucja? To jest seks wyłącznie waginalny. Czyli ten taki...
Normalny.
Wszystko
inne?
Wszystko inne.
To nie prostytucja.
To już nie jest prostytucja. W związku z tym powstały całe ilości klubów, całe ilości niezmienne łaźni, gdzie z reguły pracują 2, 3, 4 kobiety. Nagie przychodzi mężczyzna i one go zaspokajają manualnie lub oralnie w jakikolwiek inny sposób, byle bez tej penetracji
dolnych ust, tak?
Tych dolnych ust. I to tak kwitnie do dnia dzisiejszego. No ale gdzie tu miejsca na gejsze, na naszą drugą książkę?
No właśnie,
drugą,
bo teraz
książkę.
Proszę powiedzieć, czym się różniła kurtyzana od gejszy.
No więc jeżeli chodzi o gejsze, to jest dużo późniejszy wytwór kulturowy. I to jest wytwór kulturowy, który można bardzo dokładnie zdefiniować czasowo, osadzić na osi czasu. To jest rok 1750. Otóż w Kioto była przepiękna Oriami, która była wybitna w każdej dziedzinie. Mianowicie ona nie tylko pięknie tańczyła, nie tylko zabawiała mężczyzn, opanowała sztuki seksualne
do perfekcji.
Podobno w tej kwestii była aniołem. Chór klientów, czy też poematy, które powstały na jej cześć i na jej temat, mówią wszystko. No i Oriami zaszła w ciążę. Prostytutki, które zachodziły w ciążę, bo to się zdarzało, musiały oddawać swoje dzieci. Jeżeli były to dziewczynki, to te dziewczynki zostały oddawane mamkom. One, gdy osiągnęły odpowiedni wiek, wracały do właściciela tego przybytku, gdzie pracowała matka, i były szkolone dalej na prostytutki. Czyli to jest pokoleniowa rzecz. Dzieci Oriami znikały. Nigdy Oriami nie wiedziała, co się stało z jej dzieckiem,
tak?
Bo klient był szlachetny. Klient miał odpowiednią fortunę, no i te dzieci, one zostały gdzieś tam w rodzinie, czy on je dalej wyadoptowywał. No i tutaj ta przepiękna kurtyzana powiedziała: nie, ja swojej córki nie oddam, bo to była córka dla właściciela, który nie mógł się z tym pogodzić, był to swoisty policzek. Jak to ona
Mówi,
mnie dyktuje warunki. No i ponieważ ona miała ogromne oszczędności, ona powiedziała: ja się z twojego domu wyprowadzam, z twojej opieki rezygnuję.
Się jakby, tak?
Już się dawno wykupiła.
Się wykupiła.
Tylko dlaczego te Oriami zostawały? One żyły w dosłownych pałacach. Tam się budowało dla nich całe piętra, całe pawilony. Dawało im się ogrody, wspaniale się urządzały. No i miały tego klienta, który je sponsorował z roku na rok, odkładając oszczędności, dopóki mogły pracować. Często zostawały w tych przybytkach, szkoląc kolejne kandydatki na te kategorie 5, 6, może 7, czyli oriami. A ta powiedziała: nie, ja zostawiam swoje dziecko, zostawiam ci to wszystko, co tu jest, ja odchodzę, ja założę poza tobą swoją własną egzystencję, zbuduję swoje życie od nowa. Mhm. I założyła luksusową herbaciarnię i zaczęła w tej herbaciarni przyjmować gości. I powiedziała: ona nie jest prostytutką, ona jest gejsza. Co to znaczy gejsza? Gej to jest sztuka, sza człowiek, człowiek sztuki. I w tej herbaciarni stworzyła luksusową agencję towarzyską, można powiedzieć. Perfekcyjna herbata, perfekcyjne nalewanie, perfekcyjne tańce, perfekcyjna obsługa, perfekcyjna gra na instrumentach. Wszystko jak do tej pory, za wyjątkiem seksu. Chcesz? Przyjdź. Proszę, spędzisz czas kulturalnie, jesteś w świątyni sztuki, a nie w burdelu. I o dziwo to się przyjęło. Ona sama zaczęła szukać adeptek i tutaj adeptek szukała wśród tych pięknych córek samurajów, którzy popadli w biedę, i stworzyła pierwszą taką świątynię sztuki, wspaniałą herbaciarnię, gdzie dla gejszy były określone warunki. Przede wszystkim ona nie mogła pozostawać w żadnym stałym związku. Nie mogła mieć kochanka, nie mogła mieć stałego przyjaciela, nie mogła mieć dzieci, dziecka, i nie mogła wyjść za mąż. Mogła pracować tak długo, jak chciała. I najstarsza gejsza zmarła, pracując w wieku 102 lat. 81 lat była, tak się wyrażę, czynna w zawodzie i miała cały czas szereg wielbicieli i klientów. I co jeszcze do tego wszystkiego? No, edukacja gejszy. Ta edukacja gejszy trwała całe lata, podobnie jak edukacja oriami, z tym, że nie było tego wątku erotycznego, tego przysposobienia seksualnego. I w momencie, jak ona zaczynała naukę, już taką stricte pod kierunkiem będę gejszą, nazywano ją wtedy Maiko. I taka Maiko, ona uczyła się tańca, gry na starych instrumentach, bo gejsza gra wyłącznie na starych, tradycyjnych instrumentach. Nie zobaczy się gejszy grającej na gitarze. Gejsza przepięknie tańczy, sztuka posługiwania się wachlarzem, nalewania herbaty. Ta herbata musi mieć
30 stopni, musi mieć jak leci. Sushi.
Sushi ona nie przygotowuje, nie. Ona serwuje.
Podaje.
Podaje, zabawia klientów. No, gejsze pozostały do dzisiaj. Jest to poniekąd dziedzictwo kulturowe. No i ile trwała edukacja takiej Maiko? Edukacja takiej Maiko to jest 6 lat. Czyli zaczynała w wieku 15 lat. Chodząc równolegle do szkoły i kształcąc się na gejsze, i kończyła w wieku 21 lat bardzo skomplikowanym egzaminem z tych wszystkich sztuk, które posiadła. Zdała egzamin, stawała się gejszą. Ile w tej chwili w Japonii jest tych prawdziwych gejsz, które przeszły szkołę jako Maiko? Około 500. Ile kosztuje taki wieczór z gejszą? No, przy czym gejsza, ona nigdy nie występuje sama. Takiego klienta obsługują dwie, trzy dziewczyny jako gejsze, przy czym jest ta jedna główna, te dwie asystentki, plus cały szereg majko, bo ktoś musi te potrawy donosić, ktoś musi te karafki uzupełniać, z których gejsza nalewa, te czajniki herbaty musi ktoś dbać. Czyli to jest grupka kobiet, powiedzmy sobie 7-8 kobiet. I taki podobno najtańszy wieczór z gejszą to jest $20,000 w górę, ale są też za 50, za 60 tysięcy. Czyli trzeba być bardzo bogatym, żeby pozwolić sobie na wieczór z taką gejszą.
Wieczorze.
I czym one się różniły teraz od oriami? Bo czymś się musiały różnić. O jednej rzeczy już powiedziałam. To były te usta. One miały prawo do malowania górnej i dolnej wargi. To był kwiat wiśni. Druga rzecz to były kunsztowne fryzury. One były równie kunsztowne jak oriami, ale różniły się tym, że gejsze mogły nosić szpilki i grzebienie z metali i kamieni szlachetnych.
Szlachetnych ten już, tak?
Także złoto, srebro, kimona. Kimona oriami były kimonami bardzo jaskrawymi, takimi bardzo krzykliwymi. Kimona gejsz były stonowane w najlepszym guście, haftowane przez największych mistrzów. Bardzo wyrafinowane wzory. Obi też się różniło. To ten pas. One były ton w ton, gdzie u oriami był to zdecydowany kontrast. Ilość węzłów na obi i ilość ozdób przy obi też była zupełnie inna. W każdym razie, jeżeli stanęła oriami i stanęła gejsza obok siebie, to momentalnie widziało się tę różnicę.
Tak?
Tam był ten krzykliwy ptak, a tu była elegancka, wytworna, świetnie prezentująca się kobieta. Zresztą oriami też się świetnie prezentowała. I te dwa światy, one żyły zupełnie oddzielone od siebie. Gejsze nigdy nie mieszkały w tych miasteczkach, w tych dzielnicach rozkoszy. One mieszkały w miastach, miały herbaciarnie, z reguły mieszkały nad tymi herbaciarniami, albo, co bogate, gejsze miały ogrody. W tych ogrodach znajdowały się herbaciarnie i tam były to spotkania wyłącznie duchowo-kulturalne. A skąd się wzięło to, że Europejczycy gejsze zaczęli utożsamiać z prostytutką czy z kurtyzaną? No winni są temu Amerykanie. Po przegranej wojnie to była strefa okupacyjna Amerykanów. I oni widzieli te wytworne dziewczyny, słyszeli o tych gejszach. Gejsze mogły się swobodnie poruszać po mieście. No i dziewczyny z tych właśnie enklaw rozkoszy, piąta, czwarta, szósta kategoria, zaczęły się podszywać pod gejsze. Wtedy było rozluźnienie, może nie tyle obyczajów, co rozluźnienie zwyczajów i rozluźnienie kontroli. Japonia po dwóch bombach atomowych, po przegranej wojnie zbierała się. No nikt nie patrzył. Zasady się rozluźnili. Trzeba było przeżyć i wyżyć. No i wtedy one twierdziły, że one są gejszami. No i tak Amerykanie przenieśli mit gejsz jako prostytutek na arenę światową, można
powiedzieć. I do dziś myślimy sobie, gejsza to jest właśnie kurtyzana.
Właśnie kurtyzana, nic bardziej mylnego. Gejsza to artystka. Gej, sztuka, Sza człowiek. Natomiast Oriami jest artystką rozrywkową. Tym się to różni. Tu jest człowiek sztuki, a tu artystka.
Człowiek do wszystkiego.
Rozrywkowa. Gdzie można dzisiaj spotkać gejsze? No w Gion, w tej dzielnicy Kyoto. Jak one mają gdzieś w pobliżu jakieś wyjście, to idą grupami, widać z reguły dwie, trzy gejsze, bardzo wystrojone w tych przepięknych strojach, umalowane perfekcyjnie. No i ostrzeżenie takie, nie wolno ich fotografować. Tak z biodra robienie zdjęć to jest obrazą dla gejszy. Zresztą
no to się zabiera duszę.
To jest w tradycji japońskiej, tak. Że fotografowana czy namalowana gejsza to jest gejsza, której obrabowano duszę. Zresztą w tej książce widać to bardzo wyraźnie.
Jest to opisane, tak.
No, książka, która też mówi o Japonii, ale o zupełnie innej Japonii.
Niż ta.
Tu pisze Japonka, która wprowadza nas w świat burdeli, w świat domów publicznych, w tej bardzo brutalny świat od kategorii 1 do kategorii 7. Widziany oczami adeptki, która ma szansę dzięki tym pięknym dolnym ustom.
No właśnie, bo ona chce tych klientów mieć. Dziwi się, że nie jest wykorzystywana.
Dotrzeć jak najwyżej. Natomiast tu mamy gejszę. Gejszę, która pochodzi z tych wyższych sfer.
Tak, ojciec samuraj.
Też jest sprzedana i staje się gejszą, przechodzi tą całą szkołę, żyje w tych klasztornych warunkach, żadnego kochanka, żadnego dziecka, żadnego małżeństwa. No i natyka się na kulturę europejską, styka się z kulturą europejską, zakochuje się gejsza, nie ma do tego prawa. Dwie dobrze napisane książki, które sprawią na pewno ogromną przyjemność przy czytaniu, a zdecydowanie wzbogacą wiedzę na temat tych dwóch światów, które się tak ze sobą myli przez Amerykanów, którzy wprowadzili jak wszędzie zamęt nawet w życiu erotycznym Japonii.
A muszę Państwu powiedzieć, że to nie tylko opowiastki o tych wspaniałych kobietach, mówię wspaniałych, bo one były piękne, one były mądre, one odpowiednio chodziły i nalewały herbatę.
Ale parzyły.
Parzyły, nalewały, podawały, ale to również jest opowieść o Japonii, tu i tu. I Państwo będziecie czytać tą ostatnią gejszę z Gion. Właśnie pani Urszula powiedziała, która była pierwszą gejszą, a ta jest ostatnią. Hana, bodajże tak się nazywała ta kobieta, która się zbuntowała i powiedziała: nie, zaszłam w ciążę, zakochałam się w Angliku, który robił mi zdjęcia i cudownie jest tutaj opisana ich erotyczna schadzka, no ale co z tym dzieckiem zrobić?
I no może nie opowiedzmy wszystkiego.
Dobrze, ale ona się zbuntowała, proszę Państwa, i została ostatnią gejszą, ale oprócz tego Państwo dowiecie się, ile na przykład ważyło kimono, ile ważył ten pas obi, prawda?
Jaką sztuką było się ubrać w to wszystko?
Jaką sztuką
było się rozebrać?
Oczywiście, ale też na przykład Państwo dowiecie się, jaka była wówczas komunikacja, bo ta gejsza, Hana, prosi swojego, no mogę tak powiedzieć, wielbiciela, któremu się nie oddała, żeby jej pomógł. I ona wysyła list do Kyoto i
do Osaki,
tak? Ale w ciągu kilkunastu godzin dostaje zwrotną pocztę i proszę Państwa, 1870 chyba rok, wysłanie listu i dostanie odpowiedzi natychmiast.
24 godziny.
Wówczas. I ten wielbiciel oczywiście jej pomaga, nie mówimy w jaki sposób, ale pomaga, ale jeszcze możecie Państwo dowiedzieć się, w jakiej temperaturze podawano sakę. To musiała być temperatura 40 stopni. ani mniejsza, ani większa. Wówczas sake jest najbardziej smaczne i właśnie...
I najbardziej aromatyczne.
Gejsze to robiły. Proszę Państwa, dwie książki do przeczytania. I
Kopalnia wiedzy o Japonii.
W każdej z tych książek znajdziecie Państwo właśnie, jak Pani już powiedziała, Kopalnię wiedzy o Japonii i o tym, jak kobiety podchodziły do swojego życia, będąc kurtyzanami albo gejszami.
I niewolnicami równocześnie.
Na początku niektóre z nich tak. Pani Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak, zachęcamy do przeczytania i do zobaczenia niebawem.